Drodzy bracia, siostry, chciałbym pewne rzeczy zmienić w naszym funkcjonowaniu nabożeństwa. Może będzie trzeba trochę czasu, aby do tego przywyknąć. Chciałbym kończyć nasze nabożeństwa wezwaniami i modlitwą, jak to robiliśmy kiedyś. Tak wyraźnie Duch Święty mi o tym mówił, kiedy byłem w Stanach i kiedy widziałem to w innych zborach, które odwiedzaliśmy, jak Bóg działał. Ja się bardzo cieszę, że tam w tym źródle, gdzie powstały pewne koncepcje, aby nabożeństwa skracać do jak najkrótszych, zaczynają wracać do pewnych form, które porzucili i szukają Bożego oblicza, nawet przedłużając nabożeństwa, modląc się, bo to przynosi o wiele większy skutek i o wiele większe błogosławieństwo. W Stanach Zjednoczonych jest wielki problem tak zwanych chrześcijan piżamowych. A więc ludzie zaczynają opuszczać kościoły, bo siadają przed komputerem, przed telewizorem i oglądają nabożeństwa streaming live z kawą w ręku. Jest to dramat. Pastorzy, zbory cierpią, bo przenika to bardzo mocno i ludzie stają się coraz bardziej wygodni, nie szukają relacyjności i społeczności. To jest śmierć dla Kościoła. To jest śmierć dla duchowego życia. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, aby nie dać się zbałamucić przez system tego świata. Bo rzeczy te nowoczesne, technologie nowoczesne mogą być pożyteczne, ale mogą być także zabójstwem dla nas. Mogą być niebezpieczne. A więc to przeżywaliśmy między innymi. Przywozimy wam serdeczne pozdrowienia. Aby skrócić, sobie zapisałem takie myśli, które chcę wam przekazać. Po pierwsze, dziękujemy za wasze modlitwy. Dziękujemy za to, że wstawialiście się za nami, że nam błogosławiliście. To było odczuwalne. Wypoczęliśmy. Bardzo dużo czasu spędziliśmy ze sobą, we dwoje. Było to bardzo potrzebne do zaciśnienia naszych więzi małżeńskich. Potrzebujemy takiego oderwania od wszystkiego, aby być razem ze sobą. Po drugie, usłużyliśmy w kilku zborach, w sześciu dokładnie, z których przywozimy wam serdeczne pozdrowienia. A przede wszystkim serdeczne pozdrowienia ze zboru Firewheel, którego pastorem jest Wayne Hanks, dr Wayne Hanks, którego gościliśmy w kwietniu tego roku na naszym jubileuszu. Tak się złożyło, że mieliśmy okazję być z nimi w tym miesiącu, kiedy oni świętują 80-lecie swojego zboru. I mieliśmy okazję na ostatnim nabożeństwie przed naszym powrotem, czyli ostatnim nabożeństwie października, przekazać prezent od zboru, piękną tablicę wygrawerowaną z życzeniami od naszej oazy dla zboru Firewheel w Dallas, Teksasie, za ich 80-letnią służbę i pracę w tym rejonie. A zbór to liczny, około 700 członków, a więc zakłada też inne zbory, ma wiele zborów etnicznych, brazylijski, wietnamski, hiszpańskojęzyczne, afrykańskie, a więc multicultural, jak to się mówi, ludzie różnych narodowości. Pastorem tego zboru jest Wayne Hanks, który także w przyszłym roku obchodzi 80 lat. Jest tak dynamiczny, jest tak żywy, wszędzie z nami jeździł, zapraszał nas na obiady, rozmawiał z nami, pomagał nam, tak żywotny, że aż go podziwiałem i cieszymy się, że jest to możliwe w Panu, że Bóg dodaje siły nawet w starości naszej. Jest nie tylko pastorem, ale jest także przełożonym okręgu Dallas, odpowiedzialnym za wielu pastorów, ma wiele obowiązków i też ma już wiele lat. Myśli o tym, aby w pewnym dniu zakończyć, ale mówi, na razie Pan daje siłę i póki co siła jest, a więc służyć będę. Serdeczne pozdrowienia od nich. Mieliśmy tam wspaniałe nabożeństwo, cudowny czas, pięknie nas przyjęli. Pewnym doświadczeniem nowym była usługa w kościele etnicznym hiszpańskojęzycznym. Zaproszono nas do kościoła w niedzielę wieczorem, oni tam mają dwa nabożeństwa, są tak gorliwi, narodowości takie jak Meksyk, Gwatemala, Kolumbia, Wenezuela, Kostaryka, Boliwia. A więc ci ludzie skupiają się pięknym, wielkim kościele, gdzie ich jest około 300-400 osób rano, a w niedzielę było ponad 100 osób na drugim nabożeństwie. I przeżyliśmy, oczywiście głosiłem z tłumaczem, bo oni w swoim języku prowadzą nabożeństwa. Wielu z nich nie mówi w języku angielskim, bo to emigranci, a więc ci ludzie są niesamowicie spontaniczni. Po prostu tak żywiołowi, ci Meksykanie, Gwatemalejczycy, Kolumbijczycy, Kostarykańczycy, Boliwijczycy. I co ciekawe, to nas bardzo zaszokowało, wszyscy, każdy jeden, począwszy od zespołu uwielbienia, gdy tylko się pojawialiśmy, przyszli nas uściskać. Byliśmy tam pierwszy raz, nigdy żeśmy się z nimi nie spotkali. Taka obecność miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Ludzie skromni, przeważnie biedni, bo oni wyemigrowali, ale tak radośni, tak spontaniczni, tak kochający Jezusa. Byliśmy pod wrażeniem i zostaliśmy zaproszeni na następny raz, na przyszły rok do usługi ponownie, ale pod jednym warunkiem, że ja przez rok nauczę się hiszpańskiego. A więc mam nowe wyzwanie, a więc trzeba się uczyć nowego języka. Trzecia myśl to relacja z kościoła North Point w dzielnicy Plano, gdzie notabene mieszkaliśmy. Bardzo trudna dzielnica bogatych ludzi, pogrążona w ciemnościach. Bardzo trudna. Ewangelizować tam to wielkie wyzwanie. I byliśmy w zborze, który przeszedł przez różne doświadczenia i przez różne sytuacje. Co ciekawe, w tej dzielnicy chyba najbardziej, gdy przejeżdżaliśmy, widzieliśmy przejawy i manifestacje Halloween. A więc wszystkie domy były udekorowane w kościotrupy, w diabły, w różnego rodzaju maski, w dynie, w obrazy pokazujące różne szkaradoty. I byliśmy zdziwieni tym wszystkim. W sklepach wszędzie trupie czaszki, lwy z jakimiś ognistymi oczami. Po prostu pełno, wszędzie pełno tego. Ciężko tam jest ewangelizować. Taka czapa mocy ciemności. I tam głosiliśmy i powiem, że to mi się czasami zdarza, nie wiem czemu tak jest, że przychodzi namaszczenie prorocze. Po prostu nie jest to zawsze. Nie jest to regułą, nie jest to jakby tak z biegu o sobie zaczynam prorokować, nie. Ale tam przyszło namaszczenie prorocze. Popłynęło po prostu. Gosia jest świadkiem. Zrobiłem wezwanie, 80% wyszło ludzi do przodu. I zacząłem im usługiwać. Nabożeństwo przedłużyło się o 45 minut. Nikt nie wyszedł. Była taka Boża obecność. Po nabożeństwie powiedzieli mi pastorze, jak super, że tak było. Jak dawno nie mieliśmy takiego czasu. Wyszedł mężczyzna, do którego Pan dał mi słowo. Walczysz, zmagasz się jak żołnierz. To jest walka zwycięska. Jesteś przybity, jesteś zmęczony, jesteś obciążony, ale zwycięstwo powstaje, wyłania się i ty będziesz go oglądał. Za moment podbiega kobieta, ma łzy w oczach. I Pan daje mi słowo, jesteś pod przykryciem czarnej chmury, zamęt w twojej rodzinie. Jesteś przytłoczona, nie wiesz co zrobić. Nie wiedziałem, że to jest małżeństwo. Nie wiedziałem, że to była jego żona. Po nabożeństwie się dowiedzieliśmy. Okazuje się, że mężczyzna choruje na raka trzustki. Młody mężczyzna. Ich syn, 17-letni, zbuntował się przeciwko Panu Bogu, że jego tata umiera. Sytuacja w domu była tak ciężka, tak jak powiedziała ta kobieta, jakby czarne chmury wtargnęły do naszego domu i ogarnęły wszystko. Zamęt, zamieszanie, bezradność. I Bóg przyszedł. I mówi, skąd ty wiedziałeś? Skąd ty wiedziałeś? To musi być Bóg, że ty tak usłużyłeś nam. To Duch Święty, kiedy przychodzi namaszczenie prorocze, ja nie chcę z tego robić zasadę, że zawsze tak musi być. Musi przyjść to namaszczenie, bo Duch Święty działa i wieje jak chce. I wierzę, że tak to powinno wyglądać. Kiedy przychodzi to namaszczenie. W innych zborach robiłem ogólną modlitwę. Pomodliliśmy się o ludzi i kończyliśmy nabożeństwo. Ale w tym miejscu wyraźnie przyszło Boże kierownictwo, aby tak zrobić. I wierzę, że byliśmy wsparciem dla nich, że mogliśmy ich ubłogosławić. I na koniec kilka słów o wypoczynku, bo taki był. Bóg dał nam czas wypoczywania, czas wyciszenia i czas spędzania razem we dwoje. Zabrałem ze sobą kijki w walizce, bo znaleźliśmy w internecie przepiękne parki w Dallas, których nigdy nie widziałem. Tyle lat tam jeszcze. Miałem samochód, a więc byłem dyspozycyjny, mogłem sobie jeździć. I jeździłem sobie rano do parków, przepięknych parków w Dallas. Po prostu byłem pod wrażeniem tych parków. W każdym pało 1200 metrów, ponad kilometrami, które obejść to ponad milę, czyli około 1200 metrów, ponad kilometr. A więc sobie takie rundki robiłem, chyba ze 6, czasami 5, czasami 7. Rano. Ile tam ludzi przychodzi. Byłem w szoku. Jestem pierwszy raz. Park Bob Waterford. Nagle zatrzymuje mnie grupa ludzi. Zatrzymuje mnie. Stój! Zatrzymałem się. Zajmuję słuchawki. Powiedz nam, co to jest. No i udzieliłem im lekcji Nordic Walking. Wiecie, jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że oni wyciągnęli wszyscy komórki i od razu na Google i wpisywali, jak to się pisze? Nordic Walking. I więc szukali w Amazon, gdzie można kupić takie kijki. Powiedziałem im, jak pracują mięśnie, jak pracują nogi, jak lepiej chodzić z kijkami. Mówią, fantastycznie, ale super. Wszyscy kupujemy takie kijki. Miałem z nimi lekcję, po prostu. Wszyscy są przyjacielscy, z tobą rozmawiają. Niesamowite. Rano także przyjeżdżały służby porządkowe, jaka kultura. Są aleje i jedzie samochód, który zbiera śmieci. I jak idziesz, on się zatrzymuje, aż przejdziesz, dopiero jedzie dalej. Nie pojedzie, jak ty idziesz. Po prostu inny świat. Nie ta bajka. Czysto, pięknie. Byłem w szoku, byłem tak zachwycony tymi parkami, byłem tak zachwycony tą atmosferą, która tam panuje. Takiej przyjaźni, takich ludzi gotowych na rozmowy, ludzi, którzy kochają innych, widać, nie mają żadnych oporów. Także odpoczęliśmy, mieliśmy mnóstwo rozmów, spotkań. Ciekawe 2 tygodnie. Wróciliśmy świeży, pełni zapału do pracy dla Pana. Aby Wam służyć. A to, co mi chodziło po głowie, to nawet Wam nie powiem, bo wstyd się przyznawać także. Sami sobie domyślcie, o co chodzi. Spędzałem dużo czasu z Bogiem. I wierzę, że to, co Bóg do mnie mówił przez wiele dni, chcę wam przekazać przez następne 3 nabożeństwa. I wierzę, że jest to Boże objawienie, jest to coś świeżego, co dotykało mojego serca, co dotykało mojego życia. Chciałbym mówić przez 3 niedziele w temacie przetrwać sztormy i burze. Chciałbym mówić o tym, jak wiele błogosławieństw możemy przeżywać, gdy przechodzimy przez sztormy i burze. To jest bardzo ciekawe. I chcę podzielić się tym, co Bóg mówił do mnie ze swojego słowa, gdy medytowałem nad Nim, gdy rozmyślałem nad Nim, gdy modliłem się i czytałem pewne fragmenty w kompleksie, jak Bóg przemawiał do mojego serca. Odkryłem, kochani, że Jezus w swoim przekazie, gdy przebywał ze swoimi uczniami i prowadził ich w uczniostwie i prowadził ich przez te 3,5 roku swojej służby na ziemi, ostrzegał ich, że w życiu jak w życiu są piękne, wspaniałe, słoneczne dni, ale także jak w pogodzie w życiu są silne wiatry, śnieżyce i nawałnice. Kiedy czytamy Nowy Testament, widzimy jak Pan Jezus prowadził swoich uczniów i jak im to pokazywał. Tak samo dzisiaj doświadczamy pięknych, cudownych chwil z Bogiem, doświadczamy Bożej obecności, przychylności, doświadczamy niesamowitych doznań duchowych, ale także niespodziewanie w naszej codzienności przychodzą zawieruchy, wieje nam wiatr w twarz, musimy mierzyć się z wyzwaniami, czasami przerasta nas to, co przeżywamy. Pan Jezus mówił o tym w przypowieści o budowie na fundamencie skalnym. Powiedział wtedy Pan Jezus, że kiedy stoi dom na skale, gdy przyjdą sztormy, a więc powiedział, że sztormy przyjdą, że przyjdą burze, że przyjdą zawieruchy, ten dom się ostoi i zwycięży. Chciałbym mówić o tym, co Bóg powiedział mi, jak doświadczać błogosławieństw podczas sztormów. O, jest pięknie doświadczać błogosławieństw podczas słonecznych dni. Ale w Bożym Królestwie, w Bogu jest to piękno, jest takie wielkie błogosławieństwo, że możemy nawet w naszych trudnościach doświadczać Jego niesamowitej przychylności. W Kościele mamy obietnicę, że w życiu ludzi, którzy kochają Boga, wszystko służy ku naszemu dobru. Amen? Wszystko jest dla naszego dobra. Bóg jest obecny w każdej sytuacji, w każdej okoliczności. Możemy doświadczać błogosławieństw we wszystkich naszych przeżyciach. Jednym z najbardziej widocznych działań Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, jego obecności, jest postawa podczas prób i doświadczeń. To widzimy, że człowiek jest pełen Ducha Świętego. Nie tylko w tym, że śpiewa radosne pieśni. Nie tylko w tym, że prorokuje. Nie tylko w tym, że ma jakieś zrozumienie Bożego Słowa. Ale w tym, jaką postawę przyjmuje, gdy przychodzą trudne chwile, gdy naciska na jego życie, gdy nie jest łatwo, gdy idzie się pod górkę, wtedy dopiero przejawia się moc Boża w nas, moc Ducha Świętego w nas, abyśmy mogli przejść zwycięsko i dajemy sygnał na zewnątrz, że Pan jest naszą mocą, że Duch Święty nas prowadzi i jeśli Duch Święty wypełnił nasze życie, to damy radę pokonać każdą górę. Amen? To jest przejaw Ducha Świętego, którego ja szukam i oczekuję w Kościele chrześcijańskim. Gdzie my dajemy radę, gdzie dajemy radę w zwycięstwach, gdzie deklarujemy uzdrowienie, gdy jesteśmy chorzy, gdzie śpiewamy radośnie, gdy przechodzimy przez problemy finansowe, gdy doświadczamy trudnych chwil w życiu, przychodzimy, aby czerpać siłę z Bożego Słowa i budujemy nasze duchowe życie, aby pokonać kolejnego Goliata, olbrzyma, który staje na naszej drodze. Obecność Ducha Świętego jest dla nas w czasie dobrym i jest w czasie złym. W jaki sposób Bóg przygotowuje nas do konfrontacji ze sztormami i burzami? W USA tam oni doświadczani są sztormami, wichurami, ulewami, tajfunami bardzo mocno. I zanim nadciągnie huragan, to media przygotowują, ostrzegają, informują ludzi. Nie są w stanie zatrzymać tych huraganów i wichur, które nadciągają z oceanu, ale są w stanie ostrzec, jak przetrwać. Jak zwyciężyć, jak ponieść najmniejsze straty. Bezustannie byliśmy tam świadkami, kiedy nadciągały kolejne nad Zatokę Meksykańską huragany, jak ostrzegali, jak mówili non stop w telewizji, pokazywali, co zrobić, jak się zabezpieczyć, jak przetrwać, jak zwyciężyć. Jak Bóg działa w naszym życiu podczas nawałnic, sztormów, doświadczeń i zawirowań. I powiem tak, nie będę wam wciskał herezji, że życie jest zawsze piękne. Tylko spokojne i cudowne z naszym Panem Jezusem Chrystusem, bo to nie jest prawdą. To jest kłamstwo. Tak będziemy mieli w niebie. W niebie jeszcze nie jesteśmy. Duch Święty wyraźnie mówi do mojego serca, ucz mój lud, jak zachować się pośrodku ognia doświadczenia, aby mogli oglądać moc i piękno Pana, które panuje nad tym, czy w tym, co przeżywamy i przechodzimy. O tym chcę wam dzisiaj powiedzieć w pierwszej części. Ewangelia Marka, 6 rozdział, nietypowy fragment, który wprowadzam w ten cykl, znany, ale na nowo przeżyty przeze mnie. 35 werset. A gdy zrobiło się już późno, uczniowie podeszli do Jezusa z taką radą. Miejsce jest puste i godzina już późna. Rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród oraz wsi kupią sobie coś do jedzenia. A on na to, wy dajcie im jeść. Wtedy go zapytali, czy mamy iść nakupić chleba za 200 denarów i dać im zjeść? Ile macie chlebów? Zapytał. Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli, 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Rozłożyli się więc gromadą przy gromadzie po 100 i po 50. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił ludzi, następnie łamał chleb i dawał swoim uczniom, a ci kładli go przed ludźmi, także 2 ryby rozdzielił między siedzących. Jedli wszyscy i nasycili się. Potem zebrali 12 koszy pełnych kawałków chleba i ryb. Tych zaś, którzy jedli chleb, było 5000 mężczyzn. Gdy czytam Biblię, łączę wydarzenia jedną całość. Gdy czytam ten fragment, zaczynam rozumieć, że Pan Jezus przygotowuje uczniów do czegoś, co ma się wydarzyć później. Jeśli czytalibyście dalszy fragment, to jest moje przesłanie za tydzień. Pan Jezus wymógł na swoich uczniach po tym cudzie, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugą stronę jeziora w kierunku Betsajdy, a Jego zostawili tam na brzegu, a On rozpuścił cały lud. I będziemy mówić o tym, że kiedy oni wypłynęli, spotkali się z wielką zawieruchą na tym jeziorze i musieli mocno wiosłować, ich życie było zagrożone, aby dotrzeć do Betsajdy. I weźmiemy lekcję z tego, co Bóg chce nam powiedzieć, jak wytrwać w doświadczeniu i jak wziąć Boże błogosławieństwo. Jezus uczy swoich uczniów ważnej lekcji. Uczy nas. Chciałbym mówić o tym, jak w normalny sposób przechodzimy z cudu do próby, do sztormu i burzy, aby znów doświadczyć cudu i tego, że Bóg jest dobry. Halleluja. Cała Biblia jest zbiorem opisów życia z Bogiem. Życia na wyżynach, doświadczeń obecności Pana, ale także życia w dolinach, gdzie doświadczamy różnego rodzaju prób, gdzie rzucane nam jest wyzwanie. Historia nakarmienia 5000 mężczyzn, bo oczywiście były tam i kobiety, i dzieci, tak mówią bibliści, jest fascynująca. Uczy nas zaufania i rozwoju w wierze. Uczy wzrostu duchowego. Nas, uczniów Jezusa. Pierwsza myśl. Oto tłum ludzi zafascynowanych słowem Pana. Wiecie, bardzo mocno to przeżyłem. Oni cały dzień byli na nabożeństwie. Cały dzień słuchali Jezusa. Karmili się słowem Jezusa. Nawet nie przeszło im przez myśl, że trzeba zjeść jakiś posiłek. Zauważyliście to? Cały dzień Jezus głosił im słowo. Cały dzień przemawiał do nich. I nie myśleli o pokarmie fizycznym, ale karmili się duchowo słowem, bo Jego słowo jest żywe, jest pokarmem dla naszej duszy. Dlatego diabeł robi wszystko, abyśmy nie trwali w słowie, abyśmy lekceważyli słowo, bo wiemy, że gdy uda się diabłu pozbawić nas słowa, to pozbawi nas duchowego pokarmu. I po całym tym dniu Jezus mówi, zaspokoję waszą potrzebę, nakarmię was także, dam wam to, co potrzebujecie. Praktycznie widzimy, jak działa Boża obietnica. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie ma nic piękniejszego, jak postawić najpierw na Boże Królestwo, na Jego Słowo, na to, co Bóg mówi do nas. Problem w tym, że mają zbyt mało. Praktycznie nie mają nic. Nie ma chleba, nie ma ryby. Nie ma pizzy, nie ma kanapek, nie ma sałatek. Nie ma gdzie złożyć zamówienie. Nikt nie chce przyjąć tego zamówienia. Dzwonią po wszystkich piekarniach i pizzerniach i nie ma nic. Jest późno wieczorem. Za dużo ludzi. I oto ważna myśl, którą zauważyłem, rozmyślając nad tym fragmentem. Nie policzono kobiet i dzieci, tylko mężczyzn. Ale to nie mężczyzna jest zauważony. To dzieciak. Wiecie, jak ja to przeżyłem? Bóg postanowi użyć kogoś, kto nie był policzony. Niesamowite. W tłumie jest mały chłopiec. Może nikt nie zwracał na niego uwagę. Ale prawda Bożego Królestwa jest taka, że dla Boga każdy jest bardzo ważny. Ten najbardziej skryty w tłumie może uważa, że nie ma żadnej wartości, jest ważny na niego, może gdzieś jestem w tłumie, może nikt na mnie nie liczy, ale Bóg widzi ciebie i mnie i On pragnie docenić ciebie i mnie i zauważa każdego z nas. Mały chłopiec. Po drugie, druga myśl, która przejęła moje serce. Cud zwycięstwa w doświadczeniach i burzach rozpoczyna się od doceniania tego, co mamy. Jak ja to przeżyłem. Bo Bóg jest w stanie rozmnożyć to, co posiadamy. Problem polega na tym, że nie doceniamy to, co mamy. Ten świat, ludzie bez Boga ciągle skarżą się na to, czego nie mają. Ciągle widzą to, czego im brakuje. Ale my, Kościele, powinniśmy doceniać to, co mamy. Dziękować za to, co posiadamy. Moja zachęta brzmi tak. Nie patrz na to, czego nie masz. Patrz na to, co już masz. I powiedz, dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Panie, jest tu chłopak, dzieciak, ma swoje drugie śniadanie. 5 chlebków i 2 ryby. Panie, tak niewiele. A Jezus mówi, jest okej. Doceniamy to, co mamy, bo mój Ojciec w niebie ma moc pomnażania tego, co posiadamy. To jest niesamowita prawda. Czytamy w tekście, że Jezus poprosił uczniów, aby posadzili ludzi grupami. Po 150. Jestem w szoku. Cały dzień byli na spotkaniu. 5000 mężczyzn, dzieci, kobiety, może około 15000 ludzi. Posadźcie wszystkich grupami. Wow, co to znaczy? Bóg nie działa chaotycznie. Bóg jest Bogiem porządku. Przychodzi do ludzi cierpliwych. Gotowych, aby poczekać. Chociaż cały dzień nic nie jedli. Jezus mówi, uporządkujcie to wszystko, zanim podamy jedzenie. I teraz oddają Jezusowi to, co mają. On błogosławi to, co mają. Chciałbym, aby to przemawiało do nas proroczo. Aby to przemawiało do Twojej i mojej sytuacji w życiu. Jezus błogosławi to, co mają. Było tego tak niewiele. Oto kolejna lekcja dla nas. Jestem wdzięczny za to, co mam. Dziękuję za to, co mam. Jest tego tak niewiele. Ale chciałbym wyrazić wdzięczność. Wyrażam wdzięczność za to, co mam. Wtedy Bóg zaczyna proces pomnażania tego, co posiadam. To jest biblijna zasada. Kiedy ciągle narzekam na to, czego nie mam, ciągle się żalę, jest mi ciężko i trudno żyć. Kiedy złoszczę się, jak inni mają, a ja nie mam tego, co oni mają, zamiast dziękować za to, co mam, narzekam. Zazdroszczę. To nigdy nie pojawi się cud. Nie spodziewaj się cudu. Dziękujmy Mu za pracę, którą mamy. Może to nie jest ta praca, którą bym chciał mieć, ale dziękuję Mu za to, co mam. Dziękujmy Mu za nasze mieszkanie, które mamy. Może to nie jest piękny, duży dom, ale dziękujmy Mu za to, co mamy. Dziękujmy Mu za pieniądze, które mamy i zarabiamy. Może tego nie jest dużo, bo chcielibyśmy, aby było więcej, ale dziękujmy Mu za to, co mamy. Dziękujmy Mu za samochód, jakim jeździmy. Może to nie jest Twoje marzenie, ale dziękujmy Mu za to, co mamy. Dziękujmy Bogu za to, co mamy. Duchowa prawda brzmi bardzo prosto. Nigdy nie będziesz oglądał cudu, jeśli nie będziesz wdzięczny za to, co posiadasz. Kiedy Jezus dziękował za 5 chlebów i 2 ryby, nie było widać jeszcze pomnożenia. Ale On dziękował, błogosławił, wyrażał wdzięczność, nie widząc cudu, który miał się wydarzyć. On wierzył w ten cud. A teraz chciałbym na koniec, zbliżając się do końca, powiedzieć jeszcze o czymś. Kiedy modliłem się, było wcześnie rano. Pisałem sobie te rzeczy. Powiem, to jest to klucz do naszego osobistego zwycięstwa. Do osobistego zwycięstwa podczas sztormów i burz i doświadczeń, które przychodzą na nasze życie. Aby wejść w dni błogosławione. W dni pełne zwycięstw i obfitości, którą możemy mieć w Chrystusie. Jezus bierze chleb i nic się nie wydarzyło, dopóki go nie złamał. Chciałbym pokazać wam, przekazać wam Boże objawienie, które dał mi Pan. Gdy złamał chleb, uwolnił cud. Zanim go nie złamał, nie był w stanie się ten chleb pomnożyć. I tutaj jest poważna biblijna lekcja. Mówię to z odwagą i w autorytecie imienia Jezus. Potrzebujemy pozwolić Bogu, aby nas skruszył i złamał. Aby skruszył i złamał nasze życie. Kto nie chce pozwolić, aby Bóg go złamał, skruszył, rezygnuje z błogosławieństwa, które czeka na każdego z nas. Cud pomnożenia, cud błogosławieństwa, obfitości Bożej działa w życiu człowieka, który przeszedł przez złamanie i skruchę przed Panem. Nie ma drogi na skróty do pomnożenia i błogosławieństwa w moim życiu. Nie ma. Izajasz prorokował tak w 66 rozdziale. 2 wers. Przecież to wszystko sprawia moja ręka. Dzięki niej wszystko to powstało, mówi Pan. A ja troszczę się o takich, którzy są pokorni, skorzy do skruchy i ponadto szanują moje słowo. Pytanie, czy nas to obowiązuje? Czy Pan Bóg zmienił zdanie? Tak. Pan Bóg jest Bogiem łaski, ale zawsze z łaski korzysta ten, który jest uniżonego serca. Z łaski korzysta ten, który jest gotowy do skruchy, do złamania swojego ja, do skruszenia się przed Panem, szanując Jego słowo jako coś najcenniejszego. Czym więcej łamał chleb, tym bardziej się chleb pomnażał. Kiedy Bóg pragnie skruszyć nas, złamać nas, to ma pozytywny wymiar. Bo Bóg jest dobry, nie robi tego, aby nas zniszczyć, aby nam zaszkodzić, ale aby nas błogosławić. Złamanie, skrucha przed Bogiem nie jest tym złym, nie jest to zniszczenie, jest to coś dobrego. Pytanie brzmi dziś tak, czy ja dziękuję Bogu, że coś złamał, skruszył w moim życiu? Może moją upartość, niewdzięczność, hardą naturę? Czy mówię, dziękuję Ci Panie Boże, że złamałeś to we mnie i teraz możesz uwolnić błogosławieństwo pomnażania i działania Twojego Ducha we mnie? Kiedy wchodzę w czas złamania w moim życiu, i ten czas złamania czasami przychodzi podczas różnych sztormów i doświadczeń, burz. To Bóg czyni to, aby pomnożyć moje życie. Aby pobłogosławić moje życie. Aby dać mi więcej, bo Bóg jest Bogiem obfitości. Kiedy jestem doświadczany jakimiś trudnościami, przez które przechodzę w różnych sytuacjach w moim życiu, zrywa się burza, sztorm. Wtedy Bóg pragnie nauczyć nas zaufania do siebie. Zaufania do siebie. Dlatego wymusił na uczniach, aby wypłynęli na jezioro. Wiedział, że tam ich spotka nawałnica, że przejdą próbę, że może będą potrzebowali pomocy, że może przyjść jakieś załamanie do ich serca, ale wierzył także, że gdy zobaczą zwycięstwo, ich błogosławieństwo będzie wielkie. Bóg pragnie nakarmić także tłumy ludzi przez nasze życie. To jest bardzo ważny element. Ale bez procesu złamania nie ma pomnożenia. Kiedy mówię: Boże, oto jestem, użyj mnie, to muszę być gotowy, aby uznać Boże działanie i powiedzieć: Panie, jestem gotowy, abyś mnie skruszył, przemienił, abyś pomnożył moje życie i aby przez moje życie zostało nakarmionych wielu. Czy wiecie, że Bóg jest bardzo dobry w liczeniu? Zgodzicie się ze mną? Jest dobry z matematyki. Mamy w Biblii księgę liczb. Jest taka księga? Biblia mówi, że nawet włosy na naszej głowie są policzone. On znał liczbę osób, które potrzebowały pokarmu. A więc moje pytanie brzmi, dlaczego było tyle pełnych koszów odpadów i resztek, kawałek ryb i kawałków chleba? Dlaczego? Jak Bóg umie dobrze liczyć? 12 koszy. Co z tym zrobić? Wyobraźcie sobie ryby obrane rękami, kawałek ogona, ości rzucone na podłogę, chleb brany do rąk spoconych. Cały dzień byli na słońcu, słuchali Jezusa, łamali ten chleb, rzucali na podłogę, zbierają 12 koszy. Kto by to jadł? Po co to? Czyżby Pan Bóg nie umiał liczyć? Za dużo naliczył, za dużo namnożył. A ja chcę złamać poprzez ten przykład najbardziej religijne stwierdzenie, jakie pojawia się w Kościele. A to stwierdzenie brzmi: Bóg daje tyle, ile potrzeba. To jest religijne, złe stwierdzenie, Kościele. Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem hojnym w dawaniu. Jest Bogiem obfitości. Czyni o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie poprosić Go czy pomyśleć. Jego imię to El Shaddai, a to imię znaczy ten, który daje więcej niż potrzeba. Dawid śpiewa w psalmie 23. Na pastwiskach zielonych mnie pasie, zastawia stół wobec nieprzyjaciół moich, a kielich mój przelewa się. Halleluja. Co byście powiedzieli o sobie, która nalewa do waszego kubka na przykład sok? Siedzicie przy obiedzie, kelner nalewa wam sok. Leje, pełno jest i się przelewa. I leje się po stole. Co byście powiedzieli? Ślepy jesteś? Ale Bóg nie jest ślepy. On daje więcej, niż nam potrzeba. Jego błogosławieństwo jest większe niż nasze możliwości pomieszczenia tego w naszym życiu. Jeśli przejdziemy przez proces złamania, przez proces skruszenia, jeśli powiemy Mu: Boże, jesteś wszystkim dla mnie. Jestem gotowy Ci dziękować za to, co mam. Jestem gotowy Cię wielbić za tą małą rzecz, którą mam, bo wiem, że jesteś Bogiem pomnożenia. Złam mnie i skrusz i uwolnij pomnożenie przez moje życie. Moje pytanie brzmi na koniec: czy chcę oglądać cuda Jego i błogosławieństwa podczas burzy sztormu w moim życiu? Prawda jest taka, one będą, przyjdą, czy tego chcę, czy nie. Przyjdą burze, czy ufam Bogu, czy Mu nie ufam. Przyjdą sztormy i doświadczenia, czy należę do Pana całym sercem, czy nie. One przyjdą. Czy jestem gotowy być wdzięczny Bogu za to, co mam? Może dziś powinienem powiedzieć: Panie, wybacz mi, że tak mało Ci dziękuję za to, co mam. Że tak dużo narzekam nad tym, czego nie mam. Może dziś trzeba powiedzieć: Panu, skrusz mnie. Prosiłbym zespół, aby mógł przyjść, stanąć na scenie. Zakończymy nabożeństwo modlitwą. Wierzę, że Duch Boży dał mi to słowo, objawione słowo, którym chcę się z wami dzielić przez 3 tygodnie. I wierzę, że Bóg będzie mówił do naszych serc, że wiele pięknych rzeczy chce nam powiedzieć. Zakończymy w 3 niedzielę listopada przesłaniem, aby modlitwą, aby Bóg przywrócił nam to, co utraciliśmy. Aby przywrócił nam, co szarańcza zjadła, co diabeł wykradł. Aby przywrócił nam to z powrotem. I pokaże nam Bóg w Duchu Świętym drogę, jak dojść do tego miejsca, aby wziąć z powrotem to, co może gdzieś nam diabeł zabrał, i abyśmy mogli oglądać Jego pełnię. Może trzeba przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, oto moje życie. pomnóż je. Złam mnie, skróż mnie. Śpiewaliśmy nawet kiedyś taki refren. Złam mnie, skróż mnie, użyj, napełń. Nie ma w tym nic złego. Ani ja, ani ty nie jesteś doskonały. Tak jest Boża hojność, obfitość ponad miarę. Bóg daje. Wierzę w Boga El Shaddai, Boga obfitości. Ale On pragnie, abyśmy umieli przyjść do Niego. Czasami złożyć na ofierze nasze ja, nasze uparte życie, nasze poglądy. Jest wielu takich chrześcijan, nawet w tym zborze, którzy z powodu różnych trudnych sytuacji, lekkich doświadczeń w życiu, problemów, przez które przechodzą, mają dość Pana Boga. Nie widać żadnej skruchy, nie widać żadnego złamania, nie widać żadnego uniżenia, aby Bóg mógł uwolnić pomnożenie. Dlatego Jego nie będzie, tego pomnożenia nie będzie, będzie coraz gorzej. Ale Bóg jest Bogiem łaski i mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Wierzę, że Duch Święty chce mówić do nas. Wierzę, że Duch Święty przychodzi ze Słowem. Wierzę, że Pan powstanie pośród nas i my powstaniemy razem z Nim. Halleluja. Chcielibyśmy się pomodlić. Nawet jeśli obiad zjesz za godzinę, nie umrzesz. Ważniejsze jest Twoje duchowe życie, Twoje potrzeby. Ważniejsze jest to, abyś przeżył coś z Bogiem. Abyś wrócił do domu i powiedział: ten tydzień będzie inny. Mój Bóg jest wielkim Bogiem. Mój Bóg jest Bogiem cudów. On dzisiaj dotknął mnie, złamał mnie, skruszył mnie. Uwolni teraz swoje błogosławieństwo. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza: będzie wam dane porcją dobrą, ugniecioną, ubitą. Z naddatkiem wysypią wasze zanadrza. To jest obietnica Boża. Chcielibyśmy śpiewać przez moment. Chciałbym zaprosić tu do przodu. Powiedzmy, zaprosić przed oblicze Pana, nie do mnie. Nie do podium zboru Oaza, ale przed oblicze Pana. Osoby, które chciałyby przyjść, do których dziś Duch Święty dociera, przychodzi, który chce dotknąć Twojego serca, bo pragniesz, aby to pomnożenie, to błogosławieństwo, to zwycięstwo w Twoich doświadczeniach, w Twoich burzach było zwycięstwem wielkim, było zwycięstwem w obfitości. Możesz tutaj przyjść podczas śpiewania tej pieśni. Wszystko będziemy się modlić. Przyjdź do Pana ze swoim życiem. Przyjdź Bóg ze swoim sercem otwartym.
Pokój swój.
Dziękujemy Ci, Panie. Zapraszam.
Łaski daj.
Chwała Ci, Jezus. Mów do nas,
Boży Syn.
Dziękujemy Ci, Panie.
Zbawca mój.
Przyjdź, Panie.
Przyjdzie znów,
tak,
odwieczny żywy Bóg.
Przyjdźcie, to jest miejsca dość.
Panie, chwalę
Cię. Znieśmy nasze ręce, pozostanie.
Wywyższam imię
Cię. Pod okno. Z jednej strony,
ponad wszystkim jesteś Ty.
Dziękujemy Ci, Panie.
Wszystko chwaląc Ciebie, Ci.